SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witamy Państwa
na polskich falach
Nowej Zelandii.
Tena koto katoa.
Kia ora. Na polskich falach
z Nowej Zelandii
witają Państwa Dorota Szymańska
i Tomasz Prokop.
Witamy w naszym kolejnym programie dotyczącym Polaków, historii polskich i wszystkiego, co polskie w Nowej Zelandii. Dzisiaj zamierzamy zabrać Państwa na wycieczkę na północną wyspę, do małej miejscowości o nazwie Pahiatua. Pahiatua jest miasteczkiem leżącym, jak mówiłam wcześniej, na północnej wyspie.
Miasteczko jest oddalone 160 km na północ od stolicy Nowej Zelandii, Wellington, i zamieszkane obecnie przez około 3000 osób.
A co Pahiatua oznacza po maorysku?
Po maorysku oznacza to miejsce spoczynku bogów.
Tak, miejscowość Pahiatua związana jest z najbardziej znaną w świecie historią polską w Nowej Zelandii. Mamy tutaj na myśli historię dzieci z Pahiatua, Pahiatua Children, znana historia polskiej grupy dzieci, sierot, która przypłynęła do Nowej Zelandii i osiedliła się w Nowej Zelandii u schyłku II wojny światowej. Właśnie w Pahiatua w 1944 roku powstał kampus, do którego przyjechała duża grupa, 733 dzieci polskich oraz ponad 100 osób polskiego personelu opiekuńczego. A jak to się stało, że oni do tej Nowej Zelandii przypłynęli, Tomek?
I Nowozelandczycy byli zainspirowani pobytem innego statku w Wellington, który płynął z Indii do Meksyku. Właściwie ten statek płynął z Bombaju do San Francisco i miał na celu przewiezienie żołnierzy nowozelandzkich z Indii do Nowej Zelandii, a potem miał kontynuować swoją podróż do San Francisco i do Santa Rosa w Meksyku. Na pokładzie tego statku znajdowało się 706 uchodźców z Polski, w tym 282 dzieci. Ten pobyt nie był długi. Dzieci zostały ugoszczone przez ludność nowozelandzką i rząd nowozelandzki, obdarowane upominkami, słodyczami, kontynuowały drogę do Stanów Zjednoczonych, a potem, tak jak wspomniałem, do Meksyku.
A żołnierze wracali z wojny do...
Do Nowej Zelandii, do domu. No i po tym pobycie tego statku, dzięki pomocy Marii Wodzickiej oraz Janet Fraser oraz ich mężów, konsula Rzeczypospolitej w Nowej Zelandii Kazimierza Wodzickiego i premiera Nowej Zelandii Petera Frasera, zapoczątkowane zostały ruchy i działania w celu sprowadzenia z Iranu do Nowej Zelandii polskich dzieci, sierot, które tam były po opuszczeniu Związku Radzieckiego.
Nadmienić należy, że zaproszenie polskich dzieci na tymczasowy, dodać należy, pobyt do Nowej Zelandii był pierwszym humanitarnym eksperymentem rządu Nowej Zelandii w niesieniu pomocy dużej grupy uchodźców do tego kraju, do Nowej Zelandii. W tym czasie Nowa Zelandia nie miała bowiem planowej polityki emigracyjnej, a pomoc wynikała raczej z takiej bardziej osobistej czy dobroczynnej wizji premiera Petera Frasera, jak również jego pomocy, tak jak Tomek mówił wcześniej, konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Nowej Zelandii, Kazimierza Wodzickiego. A właściwie to panie spotkały się i robiły taki lobbying do tego, żeby te dzieci, tym dzieciom udzielić pomocy i żeby te dzieci przyjechały tutaj na przeczekanie do końca wojny, przeczekanie tutaj w Nowej Zelandii. I tak właśnie powstał kampus w miejscowości Pahiatua, który funkcjonował pomiędzy rokiem 1944 a 1949. Jak już wspominaliśmy wcześniej, grupa, to było 733 dzieci sierot polskich wraz z personelem opiekuńczym, 105 osób tego personelu, przybyła do Nowej Zelandii na statku General Rendall, takim samym statku, który wracał właśnie z rejonów Europy po wojnie, czy w czasie wojny z żołnierzami i zabrał w tym czasie dzieci.
Podróż dzieci rozpoczęła się na statku brytyjskim, który opuścił Teheran i dopiero w Indiach dzieci przesiadły się na statek amerykański. Ze wspomnień dorosłych bardziej niż dzieci wiemy, że warunki na statku brytyjskim były bardzo ciężkie. Były i sanitarne warunki były ciężkie i bardzo małe pomieszczenia, było bardzo gorąco. Pogoda była sztormowa, cały przepływ, całą trasę z Teheranu do Indii i potem z Indii do Nowej Zelandii. Ku uciesze i radości dzieci i dorosłych, statek amerykański był większy, był wygodny i Amerykanie byli w stanie zapewnić dzieciom pełny komfort podróży. Niemniej podróż była ciężka, pełna przygód i nawet w którymś momencie statek został zaatakowany przez japońską łódź podwodną. Ta łódź próbowała storpedować ten statek, gdzieś torpeda wybuchła blisko statku, ale na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie i szczęśliwie.
Dodać należy, że większość dzieci straciła część lub całość swojej najbliższej rodziny po deportacjach w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941. I właśnie z armią Andersa zostały potem te dzieci ewakuowane do Iranu, gdzie dochodziły do zdrowia, a rząd polski w Londynie zaapelował do Ligi Narodów o pomoc w znalezieniu czasowego schronienia dla nich do zakończenia wojny. I tutaj właśnie Nowa Zelandia zaoferowała tą swoją pomoc. Grupa tych dzieci dotarła do Wellington w listopadzie 1944 roku i została skierowana do specjalnie przygotowanego właśnie kampusu, obozu w Pahiatua. Dzieci przebywały tam do 1949 roku pod opieką duszpasterską oraz opieką sióstr zakonnych, ucząc się języka angielskiego, ucząc się również języka polskiego, bo w większości były to też małe dzieci i tak przebywały i czekały na zakończenie wojny.
Tak, warto jeszcze wspomnieć, tak jak Dorota wspomniałaś, tam było ponad 100 osób personelu, który się opiekował tymi dziećmi. Wśród tych 100 osób było 9 pracowników administracyjnych, było 6 pielęgniarek, miało być 10 kucharek, ale skończyło się na tym, że było tylko 7 podkuchennych, jak książka, jedna z książek wspomina, i jedna gosposia. No i oczywiście 42 nauczycieli.
Był też ksiądz Michał Wilniewczyc, który opiekował się dziećmi wraz z siostrami zakonnymi Urszulankami Szaremi, Marią Aleksandrowicz i Anną Tobolską. Historia dzieci z Pahiatua, jak wspomniałam wcześniej, jest najbardziej znaną historią polską w Nowej Zelandii. Jest to historia, która jest opowiadana w wielu aspektach. Są na ten temat książki, są na ten temat wspomnienia. Powstał nawet film wspomnieniowy. Obchodzone są rocznice, co bardzo wiele tych rocznic obchodzono już. W tym roku, w 2024, przypada 80. rocznica przybycia do Nowej Zelandii tych polskich dzieci sierot i będziemy tą rocznicę obchodzić, jak obchodziliśmy poprzednie. Te obchody organizowane są w miasteczku Pahiatua. Wspomnieć i dodać należy, że w tej miejscowości jest również muzeum, Pachiatua Muzeum, które w swoich zbiorach ma część polską dotyczącą właśnie obozu i dzieci z Pachiatua. Będziemy przypominać historię, czy opowiadać o tej historii w naszych najbliższych spotkaniach. Gdyby ktoś był zainteresowany napisaniem do nas, czy do Muzeum w Pachiatua, a propos tej rocznicy i tych obchodów, chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, a może chciałby przyjechać na te obchody w listopadzie tego roku, to zapraszamy do kontaktu na adres mailowy pachiatuamuzeum@gmail.com. I zapraszamy do kontaktu z nami i zapraszamy również na nasze następne programy, gdzie będziemy mówić o różnych innych historiach związanych właśnie z tą historią dzieci z Pachiatua.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.